Umiłowani. Tak pisali w listach, wersja uwspółcześniona, kochani. Robi się trochę gorąco i duszno, więc jak ktoś czuje, że się przegrzewa, można zdjąć marynarkę, sweter, kamizelkę. Chodzi o to, żeby nic nam nie przeszkadzało w odbiorze tego, co jak wierzę dzisiaj Bóg chce włożyć w nasze serce. Ja jestem tylko przekaźnikiem, mam nadzieję, że nie zepsuję tego przesłania. Kto z nas, ilu z nas zna Boga? To nie jest podchwytliwe pytanie. To nie jest pytanie o to, czy wiemy o Bogu wszystko. To nie jest pytanie o to, czy znamy Boga doskonale. Można śmiało w sercu swoim odpowiedzieć. Każdy, kto czyta Słowo Boże, kto rozmawia z Bogiem w modlitwie, kto spotyka się z innymi wierzącymi i rozmawia o tym, co z Bogiem przeżywa, każdy, kto słucha kazań, może powiedzieć, że w pewnej mierze zna Boga. Ale czy w naszym sercu mieszka taka myśl, że wszystko, co najlepsze w życiu z Bogiem, jest jeszcze przede mną? Kto z nas ma w sercu taką myśl, że te dni, które są przed nami, one będą miały w sobie więcej radości, więcej pokoju, więcej owocu niż te pierwsze dni? Czy może już się pogodziliśmy z tym, że jakoś z tym wózkiem dojedziemy? Tak jak jest. Kiedy wpatrujemy się w Chrystusa, w Jego oblicze, nasze życie ulega przemianie. W Biblii znajdujemy wiele obrazów ludzi, którzy przeżyli spotkanie z Bogiem, zobaczyli Boga i to odmieniło ich życie na zawsze i to w sposób niesamowity, taki, którego nawet się nie spodziewali. Chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na jednej z takich osób. Chodzi o Joba. Dlaczego akurat Job, a nie kto inny? Bo to jest ten najczarniejszy scenariusz. W Księdze Joba czytamy o człowieku, który w najczarniejszej godzinie swojego życia zobaczył Boga. I na podstawie tej księgi powiedziano niejedno dobre kazanie na temat cierpienia, roli cierpienia w życiu chrześcijanina, sensu cierpienia. Ale tak naprawdę ta księga, chociaż cierpienie zajmuje tam dużo miejsca, ona nie jest o cierpieniu. Bo oczywiście z takiego ludzkiego punktu widzenia człowiek cierpi, skoncentrowany jest na sobie, więc chwyta za tą księgę. Ja cierpię, Job cierpiał, poczytam sobie, pocierpimy sobie razem. Może mi się zrobi lżej na sercu. Człowiek jest skoncentrowany na sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy cierpi, ale Boże spojrzenie jest zupełnie inaczej i spróbujemy dzisiaj Bożymi oczami spojrzeć na tą księgę, bo nie cierpienie lub brak cierpienia w życiu człowieka czyni różnicę. To nie jest tak, że cierpienie ma sens albo go nie ma. To Boża obecność w życiu człowieka czyni różnicę. To Boża obecność w życiu człowieka sprawia, że to życie ma sens. Nie będziemy dzisiaj wchodzili w różne wątki poboczne, które są w tej księdze. Zwłaszcza chodzi o tą scenę, gdzie szatan rozmawia z Bogiem. Wiem, że ten fragment budzi czasami niepokoje w sercach różnych osób. Jeżeli ktoś nie jest pewien, jak tą scenę rozumieć, ma jakiś niepokój w związku z tym, po nabożeństwie proszę podejść, porozmawiamy albo przy innej okazji rozwiejemy te wątpliwości. Ale dzisiaj nie chciałbym o tym mówić, bo to by jakby rozproszyło nas i zwróciło nasze myśli zupełnie w inną stronę. Skoncentrujemy się na czym innym. Zanim przejdziemy głębiej, przypomnijmy sobie pokrótce fakty, okoliczności sytuacji Joba. Dziękuję. Bo jest to księga raczej rzadziej czytana. Jest ona trudna w odbiorze, poza tym tam są myśli, które czasami nie zgadzają się z wyobrażeniami człowieka. Więc ku przypomnieniu. Księga Joba od pierwszego rozdziału. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów, 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry, zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. W następnych wersetach jest dopowiedziane, że oni pili wino. Na nas, Polakach, wino nie robi wrażenia, bo mamy czysty alkohol, ale w Biblii czytamy w wielu miejscach, że w tamtym czasie ludzie upijali się winem. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w sercach swoich. Tak czynił Job zawsze. Mamy więc obraz człowieka fajnego, bogobojnego, prawego, dobrego człowieka, któremu się powodzi, ma wszystko. Widzimy, że nie jest to już człowiek młody, bo ma 10 dzieci dorosłych, jego synowie już mają własne domy, własne gospodarstwa domowe. W tym idyllicznym obrazku jest tylko jeden cień, który powoduje, że serce Joba jest pełne zmartwienia, troski i niepokoju. To są jego dzieci, które lubiły imprezować. To raczej nie były takie rodzinne, niedzielne obiadki po nabożeństwie. Skoro po każdej takiej imprezie Job się zamartwiał, może tym razem przegięli. Może stało się coś, co te moje dzieci oddzieli w końcu od Boga. I składał za nie ofiary przebłagalne. Przywoływał te dzieci do siebie, do swojego domu, aby je oczyścić, aby je poświęcić, aby przywrócić ich łączność z Bogiem. To była troska jego serca. I co ciekawe, z tej historii widzimy też, że dzieci nie zapraszały tatusia na te imprezy. Być może ten bogobojny, prawy mąż psułby atmosferę swoją obecnością. W obecności takiego ojca może nie wszystko można byłoby zrobić. Byłby takim wyrzutem sumienia. I kiedy tak ten dobrobyt, to wszystko trwało, w pewnym momencie w wyniku różnych okoliczności, tu napadli wrogowie, tam jacyś złodzieje, tu jakiś kataklizm. W krótkim czasie Job stracił wszystko. Stracił te wszystkie stada, stracił swoje sługi, cały majątek, wszystko, co było podstawą jego materialnego bytu. Później stracił wszystkie dzieci. Podczas jednej z imprez dom się na nie zawalił. No, tatusia nie zaprosiły dzieci, więc Job nie zginął. Nie było go na tej imprezie. Ale wszystkie dzieci zginęły, więc to, co Job kochał najbardziej na tej ziemi, zostało zabrane. Też jego nadzieje na przyszłość, bo majątek można sobie odłożyć, ale to dzieci są naszą przyszłością, to one pracują na nasze emerytury. I ta nadzieja, ta podstawa przyszłości zginęła. Jak reaguje Job w tej sytuacji? Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Dalej czytamy, że na kolejnym etapie przyszła na niego ciężka choroba. Całe jego ciało pokryło się złośliwymi, jak tu czytamy, wrzodami. To go bolało, to go swędziało, pewnie śmierdziało, ropiejące wrzody. Wtedy Job wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, bo swędziało, i siedział w popiele. Obraz człowieka siedzącego w popiele to obraz postu, uniżenia przed Bogiem. Ale to wszystko nic. Potem przyszła najcięższa próba. W drugim rozdziale, w 9 wersecie czytamy: I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożycz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Widzimy, że szatan odebrał Jobowi majątek, odebrał dzieci, odebrał zdrowie, ale nie odebrał mu żony. Użył jej, żeby go dręczyć. My się trochę śmiejemy, bo od razu widzimy te stereotypy o gderającej żonie, ale nie dlatego ta kobieta stała się najcięższą próbą dla Joba. Szatan po prostu miał przystęp do serca tej osoby i dlatego mógł ją wykorzystać przeciwko Jobowi, nie dlatego, że była jego żoną. I dlaczego tak się stało, powiemy jeszcze później. To był taki as z rękawa. Nie udało się dobrać do Joba przez jego portfel, przez jego uczucia, przez jego ciało, ale przez żonę. No, broń ostateczna. Nie? Facet nie da rady. Ale dał radę. Później czytamy, że przyszli do niego jego przyjaciele. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Tak go odmieniła choroba i to nieszczęście. Poczęli głośno płakać. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Po 7 dniach skończyła im się cierpliwość i działając w dobrej wierze, chcieli usunąć przyczynę tego cierpienia przyjaciela. Zaczęli dociekać, co się stało. No i jak będziemy wiedzieli, co się stało, to usuniemy to. Ale szukali w niewłaściwym miejscu. Zaczęli mu wmawiać, że zgrzeszył, że z jego wiarą coś jest nie tak. Później do tej dyskusji włączył się też Bóg, wyjaśnił parę spraw. Tych kilkudziesięciu rozdziałów nie będziemy omawiać, nie ma dzisiaj na to czasu. Ale na końcu tej księgi, w 42 rozdziale, w 5 wierszu, jest podsumowanie całej tej księgi. To jest taki okrzyk Joba, który brzmi jak eureka. Dotarło do mnie, oświeciło mnie. Zwraca się do Boga. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. W tym cierpieniu, bo teraz moje oko ujrzało Cię. Co znaczy to teraz? Co to było to teraz? To teraz to była bieda. Cały majątek utracił. Tego nowego jeszcze nie było. To teraz oznaczało ból po świeżo straconych dzieciach, wszystkich dzieciach. Tych następnych dzieci jeszcze nie było. To teraz oznaczało ból fizyczny, tą chorobę, te wrzody. To teraz oznaczało narzekającą, gderającą żonę, która namawiała go do tego, żeby zakończył swoje cierpienie i umarł. To teraz to byli przyjaciele, którzy mu wmawiali, że to jego wina, bo on zgrzeszył. I w takiej sytuacji on mówi: Boże, ja myślałem, że Ciebie znam. Ale się okazuje, że ja tylko o Tobie słyszałem, znałem Cię tylko tak po wierzchu. Ale teraz Cię zobaczyłem. I to spowodowało całkowitą przemianę jego życia, jego serca, jego myślenia, a później też w tym wymiarze takim doczesnym. Dalej czytamy, że Bóg skarcił jego przyjaciół. Do jednego z nich powiedział: Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. I kazał tym przyjaciołom iść do Joba, żeby się wstawiał za nimi u Boga. I Pan, to jest 10 werset 42 rozdziału, Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w domu jego. Nie była to huczna impreza. Skromnie posilili się chlebem. I co ciekawe, wymienione są tu osoby z rodziny Joba, różne osoby z jego rodziny. Bracia, siostry, są wymienieni jego znajomi, zwykli znajomi, ale nie jest wymieniona jego żona. Jej już nie ma. Dalej czytamy, że Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. I 16 werset. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci, bo urodziły mu się nowe dzieci, i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. Dziadkowie sobie wzdychają, jak sobie pomyślą. Wnuki, prawnuki. I umarł Job stary i syty dni. I to jest kolejna wspaniała myśl z nadzieją zawarta w tej księdze, że starość wcale nie musi być przykra. Nie musimy się martwić, czy ta emerytura będzie, jak już się zestarzejemy, czy nam wystarczy. Nie musimy się martwić, czy jak będziemy starzy, to dopadnie nas demencja, czy nas nie dopadnie. To nie robi żadnej różnicy. Jeżeli będzie Bóg w naszym życiu, jeżeli będziemy wpatrzeni w Jego obraz, w obraz Chrystusa, to będzie dobrze. I ta księga między innymi o tym mówi. I teraz to cierpienie, to wszystko, co się stało, to są tylko okoliczności, na tle których dzieją się pewne rzeczy duchowe. Zwróćmy uwagę na trzy postawy, które występują w tym tekście wobec tego, co się stało. Pierwsza postawa jest obrazowana przez samego Joba. Kiedy Job wypowiedział te słowa, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, ale teraz moje oko ciebie ujrzało. Czy to mówił człowiek, który nie znał Boga? Job znał Boga bardzo dobrze. Świadczą o tym nie tylko jego słowa. Kiedy przyszło nieszczęście, pamiętamy, co powiedział? Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. On wiedział, że to, co miał, to tak naprawdę wcale nie było jego. To wszystko dał mu Bóg w swojej łasce, aby się tym cieszył. I Job, znając Boga, wiedział, że Bóg ma prawo dać i ma prawo to wziąć w czasie, który uzna za stosowny sam. I w sercu Joba nie było żadnej pretensji do Boga, żadnego żalu, żadnego zgorzknienia. On znał Boga i błogosławił Boga. Nie było żadnego złego słowa na Boga w ustach Joba. On miał dobre myśli o Bogu pomimo tych okoliczności. Co więcej, sam Bóg wydaje świadectwo o Jobie, że on go znał. Te słowa, które skierował do jego przyjaciół: mój gniew zapłonął przeciwko tobie i dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sług Job. Jeżeli Job mówił o Bogu prawdę, to znaczy, że go znał. Miał coś do powiedzenia i to było prawdziwe. A więc mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który zna Boga bardzo dobrze. Wpatruje się w Boga. Widzimy, że całe jego życie było przesycone troską o to, żeby mieć społeczność z Bogiem i żeby jego dzieci miały społeczność z Bogiem. W tamtej historii niestety nie widzimy żony obok niego w tych staraniach, kiedy składał ofiary, kiedy przywoływał swoje dzieci, ale do żony jeszcze wrócimy. Job nieustannie swoim wzrokiem szukał Bożego oblicza. I w tej sytuacji zobaczył Boga. Nie zobaczył tego cierpienia, nie zobaczył przekleństwa, ale zobaczył Boga. I po ludzku patrząc, naszymi oczami, to, co go spotkało, no było złe, prawda? Ale patrząc na to Bożymi oczami i oczami Joba, bo on przejrzał, Tam się wydarzyło dużo dobrego. Widzimy, że po całej tej sytuacji, co się stało z Jobem? Jego wiara urosła, stała się większa. Jego poznanie Boga stało się głębsze. On przybliżył się do Boga bardziej. No, jego majątek też się podwoił. To może najmniej istotne, no ale trzeba o tym powiedzieć, no bo to też jest prawda. Bóg też zabrał w jego życiu to zmartwienie, tą nieustanną troskę o jego dzieci. I po rozważeniu tej księgi mam w sercu głębokie przekonanie, że to, że Bóg zabrał te dzieci Joba wcześniej, to wyświadczył dobro i Jobowi, i tym dzieciom. Wierzę, że ta sytuacja była odpowiedzią na tą troskę, na modlitwę, na ofiary Joba i że Bóg zabrał tych młodych ludzi, zanim rzeczywiście posunęli się za daleko i odpadli od Boga. Mamy drugą postawę w tej sytuacji, reprezentowaną przez przyjaciół Joba. Byli to ludzie dobrzy, serdeczni, dobrzy przyjaciele. Czytaliśmy, że oni z różnych miejscowości dogadali się, z daleka nawet przyszli, żeby pocieszyć swojego przyjaciela, być z nim w tym cierpieniu. Byli to ludzie bardzo mądrzy. Kiedy przyszli, czytaliśmy, że przez cały tydzień oni po prostu z nim siedzieli tam na glebie i nie próbowali go pocieszyć jakimiś głupkowatymi tekstami na zasadzie nie przejmuj się, dobrze będzie. Bo widzieli, że ogrom jego cierpienia jest taki, że żadne słowa tutaj niczego nie zmienią. Że oni nie są w stanie zmienić tej sytuacji. No ale właśnie cierpliwość im nie dopisała i potem próbowali coś poradzić na tę sytuację. I w tym momencie, kiedy oni tak z Jobem rozmawiają, tam mu próbują wcisnąć, że zgrzeszył, że z jego wiarą coś jest nie tak, widzimy, że co prawda oni o Bogu wiedzieli dużo, mieli dużo do powiedzenia o Bogu, ale nie mieli właściwego obrazu Boga w swoim sercu. Nie rozumieli pewnych rzeczy i Bóg też wydał potem o nich takie świadectwo, że nie mówili o nim prawdy. Ale mieli coś innego. Mieli postawę, obyśmy ją mieli, kiedy znajdziemy się w podobnych okolicznościach. Bo kiedy Bóg się włączył do dyskusji, oni zobaczyli w tej sytuacji w końcu Boga. Trochę z opóźnieniem, trochę czasu im to zajęło, kilkadziesiąt rozdziałów. Ale w końcu zobaczyli w tej sytuacji Boga, jaki On jest. I porównali Go sobie z tym swoim obrazem, który w swoich głowach mieli. Porównali to, jak Bóg się objawił, z tym, jak oni sobie Boga wyobrażali. Zobaczyli, że te obrazy nie pokrywają się. I w tej sytuacji oni odrzucili swoje wyobrażenie o Bogu i przyjęli prawdziwy obraz Boga. Niesamowita postawa, która wymaga też pokory, ukorzenia się. Oni musieli ukorzyć się przed Bogiem, ale musieli też schować swoją dumę i ukorzyć się przed Jobem. Bóg ich wysłał do Joba i musieli powiedzieć Jobie, no nagadaliśmy się dużo, ale nie mieliśmy racji, to ty miałeś rację. I Job się za nimi wstawił i dzięki tej postawie oni uniknęli gniewu Bożego. Zachowali życie. I później, kiedy było to skromne przyjęcie po całej tej sytuacji, oni, wierzę, pośród tych znajomych zasiadali razem z Jobem i mogli się cieszyć jego szczęściem podwojonym. I trzecia postawa, reprezentowana, no niestety, siostry, przez tą żonę Joba. Chociaż raz, bo facet nie jest czarnym charakterem. Widzimy tą kobietę. Czy ona znała Boga? Żona Joba, niesamowitego, bogobojnego człowieka. Ona widziała, jak on składa ofiary, widziała, jak się modli, widziała, że on cały czas chodzi i jego myśli krążą wokół Boga. Na pewno wiele o Bogu słyszała. Ale z tej historii możemy wyczytać, że Bóg w jej wyobrażeniu to był Bóg jej męża, który zapewnia bogactwo, dostatek, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, bo przecież przez te wszystkie lata nikt ich nie napadał. Te stada się mnożyły, nikt ich nie napadał do czasu. To był Bóg, który zapewnia zdrowie, no i w ogóle żyje się fajnie. I widzimy, że ona miała nie do końca prawdziwy obraz Boga, bo kiedy przyszła ta sytuacja i zabrakło bogactwa, zabrakło zdrowia, zabrakło poczucia bezpieczeństwa, to co zostało w jej sercu? Nic. Pustka. Ona w tej sytuacji Boga nie zobaczyła. A ze względu na to, że w jej sercu została pustka, to właśnie szatan mógł tam wejść i wykorzystać tę kobietę, żeby dodatkowo jeszcze próbować dotrzeć do Joba w jakiś sposób. I na końcu tej historii już nie widzimy tej kobiety. Ona nie zobaczyła Boga. I nawet kiedy miała taką okazję, to nie zachowała się jak przyjaciele Joba. Nie zmieniła swojego podejścia. Wolała przeklinać Boga. Mówi, nie ma już nadziei, Jobie, umieraj. Przeklinaj Boga, umieraj, już nie ma przyszłości, nie ma nadziei, nic nie ma sensu. Nie było w jej sercu Boga, więc nie było sensu. To są te trzy postawy, które możemy widzieć w tej sytuacji i wziąć naukę z tego. I to był ten najczarniejszy scenariusz, kiedy jesteśmy w Dolinie Cienia Śmierci, kiedy jest najgorszy okres naszego życia, ale tak samo możemy zobaczyć Boga w różnych innych okolicznościach naszego życia. Na jakimkolwiek etapie naszego życia się nie znajdujemy. Apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Widzimy tam człowieka, który Boga na pewno znał. On potrafił całe fragmenty z ksiąg Starego Testamentu cytować. Był bardzo gorliwy. On sam pisze, inni wydawali mu świadectwo takie, że przestrzegał zakonu, przestrzegał tych różnych przepisów religijnych. Wiedział o Bogu bardzo dużo. Nawet w swojej gorliwości właśnie jechał do Damaszku, żeby wrzucać chrześcijan do więzienia. Co pokazuje, że miał nieprawdziwy obraz Boga, pomimo tego, że tak dużo o nim wiedział. I on na tej drodze zobaczył Jezusa. Czytamy w tym 9 rozdziale, że inni nic nie widzieli. Ale Paweł zobaczył Jezusa. Zobaczył, kim naprawdę jest Jezus. I w tym momencie wszystko mu się poukładało. Te wszystkie pisma otworzyły mu się oczy i on zrozumiał, że całe pismo dawało świadectwo o Jezusie. I od tego momentu odmieniło się całkowicie jego życie. Nie ma potrzeby o tym mówić. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w listach. Przyjął chrzest. Pierwsza rzecz, jaką później zrobił po dotarciu do Damaszku, przyjął chrzest. I potem już podążał za Jezusem. Dzisiaj być może jesteś taką osobą, która dużo słyszała o Bogu na szkółce niedzielnej, na lekcji religii, od rodziców, dziadków, znajomych, ale to ciągle nie jest twój Bóg. Ciągle nie widzisz Go w swoim życiu. Jak czytamy w 2 liście Koryntian w 5 rozdziale, w miejsce Chrystusa proszę, pojednaj się z Bogiem. Zwróć swój wzrok na Jezusa. On odmieni twoje życie. Niedługo będziemy mieli chrzest. Jest okazja. Jest woda. Czemu zwlekasz? inne okoliczności życia. Mamy postać Jakuba. Czy Jakub znał Boga? Syn Izaaka, wnuczek Abrahama. Wszystko na ten temat. Ale znalazł się w takim miejscu swojego życia, że się zapętlił. To był człowiek obrotny, cwany. Tutaj okantował brata, tam oszukał ojca, tam oszwabił teścia i jakoś się działo. Powoli się bogacił, było fajnie. To był człowiek, który swoimi siłami odpowiadał na wszystkie wyzwania. Zawsze potrafił jakoś zaradzić sytuacji, ale w pewnym momencie tak się zapętlił, że musiał uciekać po kryjomu od tego teścia ze wszystkim, co tam się dało szybko złapać. I zanim nadciągał teść z uzbrojonymi ludźmi, a z kierunku, do którego uciekał, zbliżał się jego brat na czele 400 uzbrojonych po zęby mężów. Po co się zbliżał? Żeby zabić Jakuba. Bo jak pamiętamy, możemy też przeczytać o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Ta historia, do której się odnoszę, jest w 32 rozdziale. A nieco wcześniej czytamy, jak zareagował Ezaw, kiedy Jakub go oszukał. Powiedział: Jakuba zabiję. Odczekam, jak się nadarzy właściwy moment, zabiję go za to, co zrobił. No i teraz ten moment właściwy nadchodzi. Jakub, no nie ma tam za dużo ludzi wokół siebie, a Ezaw ma 400 uzbrojonych facetów na swoje skinienie. I w tej sytuacji nad rzeką Jakub spotyka Boga. Nawet później to miejsce nazwał Peniel, ze względu na to, że oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało moje życie. Zobaczył Boga i to odmieniło jego życie. Następnego dnia na drugim brzegu rzeki, kiedy Ezaw się zbliżył do niego, nie wyciągnął ręki z mieczem, żeby go zabić, ale wyciągnął obie ręce, żeby przytulić brata. Bóg odmienił serce Jakuba, ale też odmienił serce Ezawa. Bracia mogli się pojednać, pomimo tego, że była między nimi złość na śmierć. Później Jakub, widzimy, że już żył spokojnie, w prawdzie, nie musiał kombinować, bo polegał na Bogu. Żył już spokojnie i Bóg go zaopatrywał, a on nie próbował już nic po swojemu robić. I może dzisiaj ktoś ma w sercu jakiś korzeń goryczy. Może ma jakieś stare, niezałatwione porachunki. Może jestem na kogoś zagniewany na śmierć, albo ktoś na mnie. I wydaje się, że nie da się tej bomby rozbroić, bo jak ją dotkniemy, to wybuchnie i pozabija wszystkich dookoła. Ale zwróć swój wzrok na Jezusa. On odmieni twoje serce, serce tej drugiej osoby. Będzie mogło być pojednanie. Ta gorycz z serca zostanie usunięta. A to, co się wydawało niemożliwe, stanie się faktem. Inna okoliczność. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział. Czytamy tam o Mojżeszu, który zobaczył Boga przy ogniu, przy krzewie gorejącym. No i Mojżesz, w jakiej był sytuacji? No, jako dziecko nasłuchał się o tym Bogu Izraela. Później, jako młodzieniec, wychowywał się na dworze Faraona pośród książąt. No i miał na początku taką wizję, że on, wychowany pośród książąt, ujmie się za tym ludem, z którego się wywodzi i da im wybawienie. Skończyło się tak, że znalazł się na totalnej prowincji, z dala od cywilizacji, pasąc kozy, owce, gdzieś tam za nimi biegał między skałami, W dodatku to nie były jego kozy, tylko teścia. Przyszła żona, przyszło dziecko, obowiązki codzienne. To marzenie o wybawieniu Izraela gdzieś tam zostało nawet zapomniane. Życie. I dzień po dniu leciał. I czasami my jesteśmy w takim miejscu życia. Rodzina, dzieci, żona, mąż, obowiązki zawodowe, kredyt. Tu trzeba gdzieś dziecko zawieźć na jakieś zajęcia, tam coś zrobić, tu pomóc rodzinie. I tak leci dzień po dniu. Życie. Kiedyś były marzenia o tym, żeby służyć Bogu, żeby pracować w jakiś sposób w kościele. Niekoniecznie na etacie. Jest dużo pracy do wykonania różnej. I gdzieś to wszystko zostało zagłuszone. I tak leci dzień po dniu. Jakoś to będzie. Ale Bóg pokazał Mojżeszowi i pokazuje nam, że to wcale nie musi tak być. To wcale nie jest tak, że jak już wpadliśmy w jakieś tory rutyny codziennej, to już tymi torami do śmierci dojedziemy. Bóg może to zmienić. I wówczas, kiedy Mojżesz zobaczył Boga przy tym gorącym krzewie, on nawet zasłonił po chwili swoją twarz, bo bał się dłużej patrzeć na Boga. Tam Bóg go wyrwał z tej rutyny, z tych torów i wysłał go, żeby zawalczył o zbór izraelski. Zwróć swój wzrok na Jezusa, a On ciebie wyrwie z tych torów i pokaże ci, że może musisz zawalczyć o swój zbór. Albo pokaże ci miejsce w zborze, gdzie możesz owocnie pracować. Nie musisz, jak ten wół orzący, tak, ze spuszczoną głową iść dzień po dniu. Bóg może odmienić twoją przyszłość. Mamy Jonasza. Tu jest zupełnie inna sytuacja, bo Jonasz był człowiekiem spełnionym pod każdym względem, także pod względem duchowym. Prorok. Bezpośredni kontakt z Bogiem. On przekazywał słowa, które były słuchane także przez królów. Jonasz działał w Królestwie Izraela w czasach, kiedy ono odbudowywało swoją potęgę. Izraelici w tym czasie odzyskiwali stracone wcześniej ziemie, miasta, bogacili się, ich armia potężniała. To się działo między innymi dzięki jego posłudze, dzięki tym słowom proroczym, które wypowiadał. A mimo to miał niepełny, niewłaściwy obraz Boga. I pewnego dnia on zobaczył Boga i zobaczył, jaki on naprawdę jest, bo Bóg wysłał go do Asyryjczyków, do Niniwy. I pokazał mu, że nie jest tylko Bogiem Izraela, ale że jego zbawienie jest też dla innych ludów. I on, Jonasz, ma je zanieść. To zupełnie zmieniło życie Jonasza. Chociażby w ten sposób, że był jednym spośród dziesiątków proroków działających w tamtych czasach. I pewnie gdyby nie ta historia, nikt dzisiaj by o nim specjalnie nie pamiętał. Ale historię Jonasza i wieloryba znają wszyscy, nawet poza kręgiem chrześcijańskim. Jest bardziej rozpoznawalnym prorokiem nawet niż ci tak zwani wielcy prorokcy, jak Jeremiasz. I przez niego Bóg uczynił wspaniałą rzecz. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Może się okazać, że ciebie albo mnie wezwie, abyśmy poszli do takiej Niniwy. To są dzisiaj tereny zamieszkałe przez muzułman. Kraje muzułmańskie to są kraje, których misjonarze najbardziej się boją. Tak jak w starożytności Żydzi najbardziej bali się Asyryjczyków w tym czasie. I wracając do Joba, o którym już powiedzieliśmy, może jesteś w takim miejscu w swoim życiu dzisiaj, że cierpisz, twój duch jest przygaszony, dusza jest udręczona z jakiegoś powodu. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe, ulży ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, Bóg podobne słowa powiedział do Izraelitów, kiedy jeszcze siedzieli w tych dołach z gliną, lepili te cegiełki. Bóg im powiedział, że zdejmie z nich te ciężary nałożone przez Egipcjan. I poznacie, że ja Bogiem waszym, który uwalnia was od ciężarów. To jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg uwolnił Żydów od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I ten sam Bóg może dzisiaj uwolnić siebie od ciężaru, który gniecie twoją duszę. Tylko zwróć swój wzrok na Jezusa. Tak więc obojętnie w jakim miejscu naszego życia jesteśmy, jeżeli będziemy szczerym sercem, z całego serca szukać oblicza Bożego w swoim życiu, On da nam się zobaczyć. I to odmieni nasz los, odmieni naszą przyszłość, nasze życie i te lata, które są przed nami, one będą nam się bardziej podobały. Będzie w nich więcej radości, będzie w nich więcej owocu. Tylko miejmy taką postawę jak ci Grecy, o których czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, którzy słyszeli o Jezusie, gdzieś tam oglądali skutki Jego cudów, ale to im nie wystarczyło. Oni przyszli do Filipa i zawołali: chcemy Jezusa widzieć. Oni chcieli zobaczyć Go z bliska, chcieli z Nim porozmawiać, wejść z Nim w więź. I niech nam towarzyszy właśnie takie myślenie, takie nastawienie i niech w naszym sercu będzie taka myśl, że jeszcze zobaczę wyraźniej Chrystusa i to odmieni moje życie. Amen.